Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże zawiera wiele pouczeń i niektóre z nich są łatwiejsze do przyjęcia, wymagają od nas niewiele trudu, ale niektóre wymagają stałej uwagi, stałej troski i jedną z takich rzeczy jest rozeznawanie duchów, jest upewnianie się, jakie owoce wydaje ktoś, kto głosi Słowo Boże, kto uchodzi za proroka, za nauczyciela, jakie owoce wydajemy my sami w naszym życiu, czy są dobre, czy nie trzeba pokutować, nie trzeba czegoś zmienić. I Pan Jezus sporo na ten temat powiedział w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wersety 15 do 27. Zechciejmy przeczytać Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wersety 15 do 27. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Chciałbym tu na początek zaznaczyć, że ten fragment, który przeczytaliśmy, jest fragmentem większej całości, kazania na górze, które uchodzi za kodeks etyczny chrześcijanina. Jest ono zawarte w 5 do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, a pewne nawiązanie do tych samych myśli jest w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale od 20 wersetu do końca. Także bardzo podobne tam są myśli do kazania na górze. I spróbujmy zastanowić się, co te słowa mogą dla nas oznaczać, jak w taki zrównoważony sposób do nich podejść, jakie one mają zastosowanie w naszym życiu. Zacznijmy od wersetu 15. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Dlaczego Pan Jezus mówi, że oni przychodzą w odzieniu owczym? Fałszywi prorocy mają pozór owcy. Owca jest to ktoś, jak Pan Jezus sam określił w Ewangelii Jana 10 rozdziale, wersecie 27. Jest to osoba, która słucha Jego głosu i idzie za Nim. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Prawdziwa owca pańska jest posłuszna Chrystusowi i łagodna. Słucha Jego głosu, jak mówi Księga Objawienia, podąża za barankiem wszędzie tam, gdzie on idzie. A więc fałszywi prorocy stwarzają wrażenie, jakoby byli przedstawicielami Chrystusa, Jego sługami, którzy wiernie idą za Nim, którzy Go naśladują, którzy są Mu poddani, którzy Go reprezentują, ale jest to tylko pozór. I o takim pozorze na przykład Paweł pisał w 2 liście do Koryntian, w 11 rozdziale, kiedy poruszał sprawę arcyapostołów. Arcyapostołowie to byli ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy dotarli do Koryntian i podbili serca części Koryntian przeciwko Pawłowi. Uważali się za nadapostołów, za arcyapostołów, za kogoś szczególnego i bardzo mieli wysokie mniemanie o sobie. Stwarzali też pozory, że są reprezentantami Chrystusa. I przeczytajmy 2 list do Koryntian, 11 rozdział od 13 do 15 wersetu. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział 13-15. Tu Paweł ich demaskuje. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Ilustrując to przykładem, dobrze wiemy, że oszuści na przykład nie działają w taki jawny sposób, z otwartą przyłbicą, jak to się mówi. Często starsze osoby na przykład są oszukiwane takim sposobem na wnuczka, że wnuczek pilnie potrzebuje pieniędzy, jakiś kłopot go spotkał i przychodzą po prostu oszuści czy oszust i mówi, że wie pani, wnuczek właśnie ma taką pilną potrzebę tutaj, chcielibyśmy mu pomóc, on prosi o środki, żeby pani mu tam kilkaset złotych przekazała. Więc przedstawiają się jako ktoś dobry, jako ktoś pragnący pomóc. Tak samo włamywacz czy złodziej nie przychodzi, nie mówi, jestem złodziejem, proszę mnie wpuścić, chcę państwa okraść. Przychodzi jako dobroczyńca, że z gazowni, że jakaś przesyłka i tak dalej. Podobnie fałszywi nauczyciele. Oni rzekomo reprezentują Chrystusa. Oni rzekomo chcą coś głębszego nam dać, coś większego, coś lepszego. Ale kres ich taki, jakie są ich uczynki. Tak jak szatan jawi się nieraz jako anioł światłości. Mój kolega był buddystą. Stwierdził, że tam szatan właśnie przedstawia się jako anioł światłości. Jako taki, który rzekomo oświeca, który daje prawdę. Ale sam stwierdził, że po prostu jest to szataństwo, jest to demonizm, buddyzm, że jest to fałszywa religia zwodnicza, że tam szatan oszukuje ludzi. I podobnie w innych fałszywych religiach. I tak samo robią ci, którzy pozornie reprezentują Chrystusa, ale ich uczynki, ich działania ich najlepiej demaskują. Pan Jezus powiedział, że oni są wewnątrz wilkami drapieżnymi. No i kim są takie wilki drapieżne? Chrystus w innej wypowiedzi, w Ewangelii Jana 10:12, 10 rozdział, werset 12, powiedział, że wilk porywa owce i rozprasza. To znaczy wilki drapieżne to jest ktoś, kto szkodzi owcom pańskim, kto na dłuższą metę zaszkodzi ludowi Bożemu. Apostoł Paweł ostrzegł starszych w Efezie, że z ich grona będą się wywodzić takie właśnie wilki drapieżne. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale od 28 do 30 mówi: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański lub w niektórych rękopisach zbór Boga, nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. A zatem są to osoby, które w gruncie rzeczy szkodzą trzodzie Bożej. Nie oszczędzają tej trzody Bożej, nie oszczędzają ludu Bożego, ale mu szkodzą. Zależy też im na uznaniu w oczach ludzi. Chcą pociągnąć za sobą własnych uczniów, szukają zwolenników. Niektórzy mogli być z początku prawdziwymi dziećmi Bożymi i sługami Ewangelii, ale odstąpili od prawdy i z owiec stali się wilkami. Taką sytuację opisuje drugi list Piotra, drugi rozdział, werset pierwszy, 20 i 21. Drugi list Piotra, werset pierwszy, 20 i 21. Czytamy: lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Czyli ich Pan odkupił. Oni skorzystali z krwi baranka, z krwi Chrystusa. Oni się kiedyś nawrócili, ale w końcu zapierają się Go swoimi czynami, swoimi fałszywymi naukami. I 20 i 21 werset wyraźnie pokazuje, że to byli kiedyś ludzie nawróceni, odkupieni, którzy jednak odwrócili się od Pana. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Dzisiaj toczy się dyskusja wśród ludzi wierzących, czy można utracić zbawienie. Te wersety są tak wyraźne, że ci ludzie poznali Pana i Zbawiciela, a później ich stan jest gorszy niż poprzedni, czyli przed nawróceniem. Dlaczego gorszy? Bo nawrócili się, a potem odstąpili od wiary. Także odwrócili się od świętego przekazania. I część fałszywych nauczycieli to tacy ludzie, którzy faktycznie kiedyś byli w łasce, dobrze zaczynali, ale źle kończą. Ale niektórzy są też tacy fałszywi nauczyciele, którzy wślizgnęli się do Kościoła, ale od początku byli fałszywi. O tym mówi pierwszy list Jana, 2 rozdział, werset 19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Czyli niektórzy od początku nie byli z dzieci Bożych. Od początku byli fałszywi. I jak poznać fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków? Pan dał nam wyraźną wskazówkę w 16 do 20 wersetu 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Tu nie chodzi o to, że człowiek Boży, sługa Pański, nigdy nie popełnia najdrobniejszych błędów. To nie jest tak. Popełnia pewne błędy, ale jego dominujące usposobienie, dominująca działalność, to co w nim przeważa, to jest właśnie dobro. Czynienie dobra na chwałę Bożą i dla pożytku innych ludzi, dla dzieci Bożych i ludzi spoza Kościoła. Więc jego życie jest życiem dobrym, Bożym życiem, świętym życiem. Kiedyś rozmawiałem z pewną siostrą na temat jednego z pastorów tu w Polsce, młodego pokolenia, pastor, młody człowiek. I ta siostra powiedziała, no on był kiedyś moim pastorem i muszę zaświadczyć, że to jest prawdziwie święty człowiek. I tak miło było posłuchać takiego świadectwa o tym bracie. Jest to brat zaangażowany w pomaganie prześladowanym chrześcijanom. Naprawdę dużo dobrego w tym zakresie robi. I nieomylnym sprawdzianem właśnie są owoce czyjegoś życia. Dalsze wersety wyjaśniają, jakie to są owoce, a jakie niekoniecznie muszą to być owoce. Bo ja osobiście wierzę, że Pan Jezus dalej rozwija ten temat. W wersetach 21-23. Przypomnijmy sobie. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Na pewno prawdziwe cuda to są wielkim dobrodziejstwem dla Kościoła, dla ludzi, którzy z nich korzystają. I prawdziwe cuda przynoszą dobry owoc duchowy w życiu chrześcijanina czy człowieka, który się nawraca. W Ewangelii Jana mamy wspaniały cud w 9 rozdziale, gdzie następuje uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia. I jak to cudowne zdarzenie wpłynęło na tego człowieka, jaki owoc wydało w jego życiu? Ewangelia Jana 9 rozdział w wersetach 35-38 wyjaśnia. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, to znaczy przywódcy żydowscy, i gdy go spotkał, rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł, któż to jest Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego, widziałeś Go już, a jest Nim właśnie ten, co rozmawia z Tobą. Ów rzekł, wierzę Panie i złożył Mu pokłon. Widać, że ten człowiek doznał nie tylko uzdrowienia oczu fizycznych, ale też Pan dał mu wzrok duchowy. On ujrzał w nim Syna Bożego. Oddał mu chwałę. On się nawrócił. I prawdziwe uzdrowienia przynoszą błogosławiony owoc w życiu człowieka, który się nawraca, jeśli doświadcza uzdrowienia, lub też w życiu człowieka wierzącego. Zbliżają go do Boga niesamowicie. Jest ogarnięty miłością Bożą, łaską Bożą. Ale są też fałszywe cuda. Dlatego Pan Jezus zwraca uwagę, żeby nie sugerować się samymi nadnaturalnymi, nadprzyrodzonymi rzeczami. I nawet niektórych ludzi, którzy czynili nadzwyczajne rzeczy w imieniu Jezusa, w Jego imieniu, On odrzuci jako czyniących bezprawie. Dlaczego? Musimy pamiętać, że samo to, że nastąpił jakiś cud, jeszcze nie oznacza, że on ma źródło w Bogu. Są cuda fałszywe. Żeby nie być gołosłownym, przytoczmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, werset 24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. W internecie można sobie obejrzeć taki film Prawda o znakach i cudach w ruchu wiary. I ten film pokazuje, jak w tym ruchu fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele czynią cuda, ale posługują się hipnozą na wielką skalę, innymi niedozwolonymi metodami. Też muzyką transową się posługują. Specjalny gatunek muzyki taki grają, żeby wprowadzić ludzi w trans. I wiele innych manipulacji stosują. To jest bardzo dobry materiał. Ponadto dobry materiał jest Justina Petersa, Musimy rozeznawać. Bardzo też polecam, gdzie pokazuje, że nie wszystkie dzisiaj służby uzdrowieńcze czy służby, które głoszą, że w imieniu Jezusa dokonują cudów, są Bożymi. I tutaj trzeba pamiętać, że owoc nie będzie dobry. Chciałbym też przypomnieć, że pojawieniu się Antychrysta też będą towarzyszyć cuda, ale zwodnicze, obliczone na zwodzenie ludzi. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział 9 i 10 werset mówi o Antychryście, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Te cuda będą bardzo przekonywające dla ludzi, pociągną za sobą wielu ludzi, ale to nie będą autentyczne cuda i im nie będzie towarzyszyło głoszenie prawdy, ale głoszenie kłamstwa. I nie wystarczy przyjąć prawdy, trzeba przyjąć miłość prawdy, trzeba kochać prawdę. Jest smutnym, że dzisiaj część chrześcijan w ogóle się nie interesuje prawdą. Co głosi Słowo Boże, jaka jest prawda, czy to jest od Boga, czy to nie jest od Boga. Oczywiście rzecz nie w tym, żebyśmy byli tropicielami herezji i nie ufali nikomu, byli skrajni, niemiłosierni, surowi, ale musimy być ostrożni, musimy być rozważni. Co jest istotą w takim razie, skoro same cuda nie muszą być istotą tego, co Pan Jezus uznaje za owoc? Pan Jezus mówi, że pełnienie woli Ojca, a nie tylko przyznawanie się do Jezusa albo czynienie czegoś w Jego imieniu. Nieposłuszeństwo woli Boga nazywa Pan Jezus bezprawiem. Dla Kościoła wolę Boga objawił w swym nauczaniu Chrystus, a po nim apostołowie. Podobieństwo o dwóch fundamentach w wersetach 24-27 wyjawia, czym jest wola Boża dla chrześcijan. Jak czytamy w 7 rozdziale 24 wersetu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Zatem posłuszeństwo woli Ojca to słuchanie nauk Jezusa, Syna Bożego, i wprowadzanie ich w czyn. To skuteczne życie chrześcijańskie, to trwały i mocny charakter chrześcijański, który ostoi się we wszelkich, nawet najcięższych próbach. Uczniowie fałszywych proroków i oni sami często nie zdają życiowego egzaminu na dłuższą metę. Owoc ich życia okazuje się w rezultacie niedobry. Koniec ich życia nie jest zachęcający. Chciałem tu podać przykład Williama Branhama. Ten człowiek, według książki Boży Generałowie, zaczynał dobrze. Tak ta książka przynajmniej twierdzi. Ja człowieka nie znałem, ale książka tam to opisuje. Więc zaczynał dobrze, głosząc Ewangelię, modląc się o uzdrowienie nad wieloma osobami. Podobno Pan się przyznawał do jego służby, były uzdrowienia. Ale na pewnym etapie zaczął uzurpować sobie prawo do nauczania. I bracia go ostrzegali. William, ty nie masz daru nauczania. Nie bierz się za to. Bóg ci nie dał tego daru. Nie posłuchał. I zaczęły się dziwne rzeczy. Zaczął głosić piramidologię, podobnie kiedyś jak Charles Taze Russell, założyciel badaczy Pisma Świętego. Czyli naukę okultystyczną, bo to jest wiedza tajemna o jakichś ukrytych prawdach w piramidach. Zaczął głosić, że kobieta to produkt uboczny. Bardzo dziwna nauka, można powiedzieć, taka uwłaczająca naszym siostrom w Chrystusie, prawda? Gdzie apostoł Piotr wzywa do tego, żeby szanować chrześcijanki, zwłaszcza własne żony także. Zaczął głosić, że Trójcy nie ma, że Jezus i Ojciec to jedna osoba, że nie ma trzech osób boskich i że chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest nieważny i trzeba ponownie przyjąć chrzest tylko w imieniu Jezusa. I wiele innych takich rzeczy głosił. I kiedy bracia wysłali do niego taką komisję braci, żeby go ostrzec, żeby go napomnieć, nie przyjął tego napomnienia i potem tragicznie zginął. I owoc jego życia, koniec jego życia był zły, zapoczątkował ruch, który jest ruchem tworzącym podziały w Kościele, rozłamy. Nawet w Woli Piotrowej, gdzie wiemy jest ewangeliczna wspólnota zielonoświątkowa, doprowadziło to do podziału, powstała grupa rozłamowców. Więc zły owoc jest tej służby, choć człowiek ten podobno zdaniem wielu autorytetów zaczynał dobrze. List do Hebrajczyków mówi, po czym poznać, czy dany przewodnik owiec pańskich jest sługą dobrym. Hebrajczyków 13:7 mówi, pamiętajcie nawodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Koniec życia bardzo jest ważny. Wielu było mężów bożych, którzy po prostu wiernie służyli Panu i koniec ich życia był dobry. Przywołajmy chociażby Jana Wesleya, prawda, wielkiego reformatora Anglii, który głosił Ewangelię w bardzo wielu miejscach Anglii. Doprowadził do ogromnego ruchu przebudzeniowego, Bóg przez niego, gdzie zdaniem niektórych historyków uchroniło to Wielką Brytanię przed czymś w rodzaju rewolucji francuskiej. Bo całe niezadowolone masy ludzi ubogich, nieszczęśliwych zostały zagospodarowane przez ten ruch metodystyczny, który rozpoczął Wesley. Zaopiekowano się tymi ludźmi, wspierali się oni wzajemnie, byli w grupach biblijnych, nawracali się. Więc po prostu uchroniono ten kraj przed jakąś wielką rewolucją. Więc po prostu i ten człowiek do końca swych dni był wierny Panu. Można wiele przykładów podawać mężów bożych. Zachęcam do czytania biografii wiernych sług bożych, którzy dobre rzeczy robili. U kogoś z braci widziałem biografię George'a Millera, który w Bristolu miał sierociniec, który był wielkim kaznodzieją. Także dobrze jest czytać takie dobre świadectwa. I chwała Bogu za takich braci i siostry, którzy są wierni Panu. Bo nawet za życia czas działa na niekorzyść z kolei fałszywych proroków. Drugi list do Tymoteusza, 3:8-9 werset, mówi o pewnych fałszywych nauczycielach. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Dlatego jest bardzo ważne, drodzy, jeśli stykamy się z jakimiś proroctwami, czy w internecie, czy gdzieś słyszymy, czy jesteśmy na jakiejś konferencji, czy z jakimś nauczaniem proroczym, zawsze notujmy takie rzeczy. Data, co powiedziano, kto powiedział i czekajmy, co się stanie. Jeśli naprawdę się to nie spełni, a wręcz przeciwne wydarzenia będą miały miejsce, to Słowo Boże mówi w V Księdze Mojżeszowej, nie bój się takiego proroka, w zuchwalstwie to powiedział, mówi 18 rozdział od 20 do 22 wersetu i nie bój się go. Prawdziwy prorok, jeśli przepowiada przyszłość, to ma 100% sprawdzalności swoich proroctw. Nie może być tak, że nawet jedno fałszywe proroctwo powie. Wszystko, co mówi, musi być prawdą. Ponieważ człowiek, który mówi od Boga, mówi tylko prawdę, bo Bóg jest Bogiem prawdy. Prawdziwy prorok, prawdziwy nauczyciel prowadzi ludzi do pokuty i pojednania z Bogiem. Księga Jeremiasza pokazuje, jak działali w tamtych czasach prorocy. 23 rozdział Księgi Jeremiasza, 21 i 22 werset. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i od złych ich uczynków. Także prawdziwy nauczyciel, prawdziwy prorok prowadzi ludzi do pokuty, do pojednania z Bogiem. Nie pomija takich szczegółów. Jest duży zbór w Warszawie, gdzie jest zakazane słowo grzech. Nie wolno mówić słowa grzech, tylko że ktoś popełnił błąd czy coś takiego. To już pokazuje, że oni dryfują. Trzeba mówić o grzechu, trzeba mówić o pokucie, trzeba mówić o tym, żeby złamać się przed Panem, żeby skruszyć się, żeby prosić o oczyszczenie w świętej krwi Baranka. I to nie tylko na początku drogi. Wiara i pokuta muszą nam towarzyszyć do końca naszych dni. Jeśli ktoś tego nie głosi, głosi jakąś miękką Ewangelię, to jest zwodzicielem. Tak trzeba powiedzieć. Ale to jest Ewangelia wielkiej pociechy. Kiedy pokutujemy, krew Jezusa nas oczyszcza, Pan Jezus nas odnawia, ulepsza nas. Są chwile smutku, widzimy swoje błędy, jesteśmy przygnębieni, ale On nas oczyszcza. Zrywamy ze złymi nawykami, nasze życie się poprawia, cieszymy się, bo już nie mamy słabości do tego, już pokonaliśmy kolejny błąd, bo Pan Jezus chce nas uświęcać, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Księga Jeremiasza mówi, że prawdziwy prorok głosi mocne słowo, skuteczne. 28 i 29 werset 23 rozdziału. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan? Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Tak, rzeczywiście pod wpływem działalności prawdziwych proroków, prawdziwych nauczycieli, ludzie pokutują, nawracają się. Przywołajmy chociażby brata Dwighta Moody. To był wielki ewangelista. Wcześniej w ogóle się nie zapowiadał na kogoś dobrego. Był najbardziej tępym uczniem w szkole niedzielnej. Jego nauczyciel w szkole niedzielnej uważał go za beznadziejnego. Ale ten człowiek się szczerze nawrócił. I on głosił Słowo Boże. On szukał Boga, żeby być skutecznym ewangelistą. On kochał ludzi zgubionych. Kochał grzeszników. On chciał ich nawrócenia, zbawienia. I on modlił się o pełnię Ducha Świętego w swojej służbie, o pełne namaszczenie. I przyszedł na niego Duch Święty. Nie w mówieniu językami, ale w potężnym namaszczeniu. I tak jak wcześniej nawracało się kilka osób na ewangelizacjach, to potem kilkadziesiąt, a nawet kilkaset. Po prostu wielka moc mu towarzyszyła. A głosił dalej z tych samych notatek, te same kazania. Ale działał w nim duch i moc. To słowo miało moc. Bo niektórzy nie głoszą o grzechu, o pokucie, głoszą pochlebstwa. List do Rzymian mówi, że są tacy ludzie, którzy przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. List do Rzymian 16, rozdział werset 18. Dają jakieś obietnice bez pokrycia, pochlebne proroctwa, kim ty nie będziesz, co ty nie będziesz robił. A często taka osoba mija parę lat, no nic się nie dzieje, mimo że szuka Boga, modli się. Bo po prostu to są takie pochlebstwa, żeby sobie ludzi kupić, żeby ludzi sobie pozyskać. Głoszą taką łatwą Ewangelię, łatwą drogę. Pomijają potrzebę noszenia krzyża swojego codziennie, naśladowania Chrystusa, opowiadania się za Panem chociażby pomimo cierpień. Ale przejdźmy do konkretów. Niektórzy pastorzy, niektórzy starsi, niektórzy kaznodzieje, prorocy, kiedy ktoś ich zapyta, jestem rozwiedziony, czy mogę powtórnie się ożenić, czy jestem rozwiedziona, czy mogę powtórnie wyjść za mąż. Oni mówią, nie ma problemu. Jest zbór w Warszawie, który przyjął ludzi, którzy opuścili swoje rodziny, mężczyznę i kobietę, żyli bez ślubu i udzielił im nie tylko ślubu, ale potem ich chrztu. I dali im Biblię, Słowo Boże, gdzie ci ludzie są niegodni brania Biblii do ręki, bo są to cudzołożnicy, tak trzeba powiedzieć. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie w Łukasza 16, rozdział werset 18. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. I chcę to powiedzieć, że każdy nauczyciel, który daje zielone światło ludziom rozwiedzionym do ślubu ponownego, jest fałszywym nauczycielem i fałszywym prorokiem. Stanowczo to mówię, bo taka jest prawda. Nauka Pana Jezusa jest niezmienna. Oczywiście mamy współczucie dla osób rozwiedzionych i to wielkie. To są ludzie często poranieni. Często było tak, że niekoniecznie każdy miał ten sam procent winy w tym małżeństwie. Czasami jedna z osób zboczyła, odeszła od Boga i po prostu odeszła od tego chrześcijanina. Są różne próby i my mamy współczucie dla tych ludzi, ale wierzymy, że nie wolno za życia poprzedniego partnera małżeńskiego, nawet jeśli założył nową rodzinę, związać się z nikim i węzłem małżeńskim, bo jest to cudzołóstwo. cudzołożny związek. I cóż możemy powiedzieć osobom, które są rozwiedzione, czują się samotne? Bóg ma wszelką moc, żeby pomóc takiej osobie zachować prawość i skoncentrować całą energię na służenie Panu i wypełnić życie taką łaską, że nie będzie musiała związać się z nikim. Znam brata, a może utoruje drogę, że z czasem będzie mogła, bo pierwszy partner odejdzie. Znam brata, który ożenił się niby z chrześcijanką, okazała się fałszywą osobą, która stwarzała pozory przed ślubem. Po ślubie wyszło na jaw, że jest to fałszywa osoba. I rozstali się. Separacja nastąpiła. Ten brat z nikim się nie wiązał. Modlił się. I ta osoba umarła. I dzisiaj jest szczęśliwym mężem i ojcem. Bóg dał mu nową rodzinę, ale był posłuszny Bogu, że nie może się z nikim wiązać, kiedy pierwsza żona żyje. Inna sprawa, którą warto też poruszyć, to jest taka, że fałszywi nauczyciele nie przykładają wagi do rzetelności, do uczciwości i tolerują takie rzeczy u siebie, a często u innych. Pan Jezus mówił, żebyśmy w ogóle nie przysięgali w kazaniu na górze, Mateusza 5, rozdział, werset 34, że nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest od złego. Musimy być tak rzetelni, że nasze słowo jest droższe od pieniędzy, że co mówimy, to jest prawda, że można na nas polegać, jesteśmy rzetelni, uczciwi we wszystkim. W składaniu świadectwa nic nie koloryzujemy, kiedy składamy świadectwo przed Kościołem. Czymkolwiek chodzimy drogą Bożą. A weźmy tu takiego Benny Hina. Misja amerykańska monitorująca różne misje chrześcijańskie ogłosiła, że jest to jedna z najbardziej niewiarygodnych misji, misja Benny Hina finansowo, że nie rozlicza się uczciwie ze środków i tak dalej. Więc po prostu jest taka misja bardzo dobra, która monitoruje wszystkie misje chrześcijańskie, taka organizacja chrześcijańska i sprawdza i poleca ofiarodawcom, na które warto łożyć, a które są podejrzane. I widzimy, że prawdziwy prorok Boży będzie uczciwy we wszystkim, będzie Bożym człowiekiem. Fałszywy prorok utrudnia też ludziom wejście do nieba. Mateusza 23:13 mówi o takich uczonych w piśmie i faryzeuszach. Zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Trzeba nawet powiedzieć, że pod wpływem nauk fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków, ludzie stają się nawet gorsi od tych ludzi, od tych, którzy im głoszą. Pan Jezus powiedział, obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Mateusza 23:15. Poza tym fałszywy prorok może stwarzać wrażenie sprawiedliwego człowieka, ale w sercu jest zupełnie zepsuty. Pan Jezus powiedział, oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i porządliwości. Mateusza 23:25. I przyrównał tych ludzi do grobów pobielanych. Także na zewnątrz wydają się sprawiedliwi ludziom, wewnątrz są pełni obłudy i bezprawia. Także nie powinniśmy też się sugerować liczebnością wspólnot, które są prowadzone przez podejrzanych nauczycieli czy proroków. Pan Jezus ostrzegał w Mateusza 24:11 i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A więc sam wzrost liczebny nie jest dowodem zawsze błogosławieństwa Bożego. Fałszywi prorocy mieli wielu ludzi zwieść, mieli pozyskać wielu zwolenników. I rzeczywiście Świadkowie Jehowy doświadczyli dużego wzrostu, Mormoni doświadczają dużego wzrostu, ale też w ramach chrześcijaństwa, w takich zwiedzionych nurtach charyzmatycznych też następuje duży wzrost, bo tam się głosi łatwą naukę. Fałszywy prorok często jest chciwy na pieniądze. Drugi list Piotra, drugi rozdział, werset trzeci mówi, że z chciwości będą was wykorzystywać przez zmyślone opowieści. Albo też chciwy na władzę nad ludźmi, na chwałę dla siebie. 2 Koryntian 11:20 mówi, znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Może trochę negatywnie to wszystko brzmi, ale to jest dla naszej przestrogi, dla naszego rozeznania, żebyśmy umieli rozeznać. Powiedzmy teraz dla równowagi, kto to jest prawdziwy prorok. Prawdziwy prorok to skromny człowiek, którego pragnieniem jest chwała Boga Ojca, chwała Pana Jezusa, który kocha prawdę, kocha Bożą naukę i ją wiernie głosi. Ewangelia Jana 7, rozdział od 16 do 18 powiada Pan Jezus: nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Prawdziwy głosiciel Słowa Bożego kocha prawdę, kocha Boga, chce Jego wywyższyć. Jeżeli na przykład spotkacie się z jakimś nauczycielem, który będzie chwalił Benihina, Kenneta Copelanda, Kenneta Hagina, to już jest podejrzany, bo pochwala fałszywych nauczycieli ruchu wiary. Prawdziwy prorok Boży czy nauczyciel Boży będzie przede wszystkim chwalił Pana Jezusa, Boga Ojca. Jeżeli wam coś poleci, to sami się przekonacie, że jest to dobre, budujące, że jest to wartościowe. I chciałbym tu powiedzieć, że znam pewnego brata, który ma szczególne namaszczenie. On by nie życzył sobie, żeby mówić jego imienia i nazwiska, który ma szczególne namaszczenie od Boga. Ma dar mówienia takich rzeczy, o których wie tylko Bóg i tylko zainteresowana osoba. Kiedy przyjeżdża do danych kościołów, do danych zborów, nieraz mówi coś, że do końca nie rozumie pewnych zdań, które wypowiedział, ale podchodzą do niego potem ludzie i mówią: bracie, Bóg ciebie do mnie przysłał. Widzę, że Bóg mnie kocha, On zna mój problem, zna moją sytuację. I ten brat nie uważa się za proroka, za nie wiadomo kogo, jest skromnym sługą pańskim, który dużo czasu spędza na kolanach, w modlitwie, kocha Słowo Boże, kocha ludzi i nie waha się głosić Ewangelii nawet ludziom na wysokich stanowiskach, gdy się z nimi styka. I dzięki Bogu za wszystkich wiernych sług pańskich, bo nie chcemy tutaj stwarzać wrażenia, że nie ma wiernych sług pańskich. Chcę jednak wyczulić nas, żebyśmy byli zawsze tacy, jak apostoł Jan nas zachęca w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, werset 1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Jak można to uczynić? Podam na własnym przykładzie. Pewien brat z Torunia, prowadzący społeczność domową, zielonoświątkową, poprosił mnie o rozeznanie, bo miał przyjechać taki Francis z Bristolu, który czynił cuda, głosił Ewangelię na ulicy. I poprosił mnie ten brat, żebym zrobił rozeznanie. Przyjechał, ocenił, czy to jest prawdziwy nauczyciel Boży. Bo ewidentne cuda czynił. Modliłem się całą drogę, wcześniej w domu. Całą drogę jechałem autobusem, modliłem się, że Bóg dał mi rozeznanie. Już po 15 minutach wiedziałem, że to fałszywy prorok. Bo mówił o Duchu Świętym jako o mocy, a nie o sobie. To już było podejrzane. Mówił też, że nawrócenie jest przez sam chrzest. Że jak on kogoś ochrzci, to on już jest nawrócony. Nic nie mówił o wierze i pokucie. I powiedziałem temu bratu, nie współpracujcie z nim. To jest fałszywy nauczyciel. Brat się na mnie obraził. Dopuścił go do swojej wspólnoty. On ochrzcił parę osób, nałożył ręce. Jedna siostra przez 3 miesiące nie mogła dojść do siebie po tym, jak on nałożył na nią ręce. Takie jakieś przygnębienie, jakiś zły duch na nią przypadł. Potem się okazało, że on nie wierzy nawet w boskość Chrystusa, tylko wierzy, że Bogiem jest Ojciec. Okazał się fałszywym nauczycielem. Dlatego jeśli jedziecie gdzieś na konferencję, jeśli ktoś ma przyjechać, kogo nie znacie, jakiś mówca, jakiś prorok, ktoś jest nawet ogłoszony jako godny zaufania, zawsze trzeba się modlić. Zawsze trzeba się modlić, żeby Bóg pozwolił dostrzec, co on dobrego ma, ale nie być ślepym na to, co jest nie tak. Pierwszy list do Koryntian mówi, że to jest nieodwołalne, żeby badać proroków. 1 Koryntian 14:29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. To jest nasz obowiązek. Naszym obowiązkiem jest badać po owocach poznacie, patrzeć, czy to jest prawda, co ktoś głosi. Znam pastorów, już wczoraj o tym mówiłem, którzy, gdy dostają zaproszenia na liczne konferencje z całego kraju, nieraz to duża ich część idzie na makulatury. Tak na przykład robi Marian Biernacki z Gdańska, z Kościoła Zielonoświątkowego, bo troszczy się o swoją trzodę i wie, że wielu nauczycieli, którzy przyjeżdżają do Polski, to są fałszywi prorocy. I też niektórzy i Polacy nie są godni zaufania, więc brat ma taki stosunek. I znam więcej takich braci, którzy są tak rzetelni. Ale Bardzo ważne jest w tym zachowanie równowagi. Niektórzy ludzie nie zachowują w tym równowagi i w ogóle wylewają dziecko z kąpielą. Odrzucają dary Ducha Świętego, zaczynają głosić, że z chwilą skompletowania Nowego Testamentu skończyły się dary Ducha, albo przynajmniej niektóre. Jest to druga skrajność, której należy unikać. Musimy być otwarci na dobre rzeczy, które Bóg ma. Nie możemy stać się takimi niemiłosiernymi tropicielami herezji, którzy wszędzie za każdym rogiem widzą herezję. To jest druga skrajność. Powinniśmy być otwarci na działanie Boże. Ja mówiłem tutaj niektórym braciom, że Bóg wkracza swoim działaniem nie wtedy, kiedy ludzie nieraz sami chcą coś przeżyć z takich pobudek pragnienia sensacji, ale po prostu Bóg wkracza, kiedy On widzi taką potrzebę. Znam dwóch braci, bardzo twardo stąpających po ziemi, bardzo konkretnych, którzy mieli spotkania z aniołami. Znam brata, któremu groziła kontrola z Urzędu Skarbowego, to jest mój przyjaciel, i tygodniowa miała być kontrola w jego firmie, dużej firmie. I martwił się, i modlił się. Ukazał mu się anioł i powiedział: Romanie, nie martw się, wszystko będzie dobrze. I zniknął. Kontrola, która trwała przez tydzień, nie tylko nie wykazała żadnych nieprawidłowości, ale że za dużo płacili do Urzędu Skarbowego i urząd musiał im jeszcze zwrócić. Inny brat, brat Jan, miał kiedyś nieszczęśliwy wypadek i nie chciał, żeby to się powtórzyło, żeby kogokolwiek kiedyś najechał samochodem. I pewnego razu bardzo się modlił, żeby już to go nie spotkało i wyruszył w trasę. I w zimę kobieta z dzieckiem wpadła wręcz mu prawie pod samochód. Mówi, sam bym nic nie zrobił, ale poczuł na kierownicy czyjeś ręce niewidzialne, które wykonały mistrzowski manewr i kobieta z dzieckiem nie zginęli. I to są bracia, którzy nie szukali takich przeżyć, ale Bóg wkroczył w ich życie w taki sposób. I to są autentyczne rzeczy, które przyniosły ewidentne dobro. I patrzmy zawsze na owoc. Znam siostrę naszą, przechodząc właśnie do darów Ducha Świętego, do cudów, od spotkań z aniołami, która zachorowała na zanik mięśni i była w tak poważnym stanie, że wózek to co najmniej jej groził, a nawet przewidywano, że grozi jej śmierć, bo było też podejrzenie, że może to być stwardnienie rozsiane. I po prostu w swoim zborze baptystycznym poprosiła po jakimś czasie zastanowienia starszych, pastora, o modlitwę. I po modlitwie nastąpiło cudowne uzdrowienie. Następne badanie nie wykazało żadnych zmian. Zaczęła ćwiczyć aerobik, ponieważ studiowała archeologię, mogła pojechać na wykopaliska na Ukrainę, a wcześniej to wszystko stało pod znakiem zapytania. I bądźmy otwarci na dobre rzeczy, które Bóg ma dla nas, a kiedykolwiek jest jakaś wątpliwość, czujemy jakiś zgrzyt w sobie, to może to Duch Święty daje świadectwo, żeby być ostrożnym. Ja kiedyś byłem na konferencji takiej promesjańskiej na rzecz Żydów mesjańskich i tak dalej. I słuchałem tego, coś mi tam nie leżało. Odwiedziłem pastora baptystycznego w Toruniu, dał mi książkę. Okazało się, że to nauczanie było błędne, fałszywe tam. I ja już na drugi dzień wracałem, bo czułem, że coś jest nie tak, co tam było ogłoszone. I bądźmy wrażliwi na głos Ducha Świętego. Nie zamykajmy się na dobre rzeczy, które Bóg ma. Przez dobrych nauczycieli, dobrych sług pańskich, dobrych proroków, ale bądźmy wyczuleni na inne rzeczy. I Duch Święty, bądźmy posłuszni Jego głosowi. On nas prowadzi. Nauczmy się słyszeć Jego głos. Nauczmy słyszeć się głos Boga. Nie jest to łatwe. Czasami mylimy nasze jakieś własne emocje, jakieś przelotne myśli z głosem Ducha Świętego, ale nauczmy się rozeznawać głos Pański. I nauczmy się też oceniać nasz stan ducha. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 5 zachęca. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest z was, chyba żeście próby nie przeszli. Patrzmy na owoce naszego życia też, bo łatwiej jest nieraz oceniać innych niż siebie. Patrzmy, czy trwamy dalej w wierze, czy nasza wiara jest żywa, czy może ostygliśmy. Trzeba uczciwie powiedzieć, że w życiu chrześcijanina są różne okresy. Są momenty też duchowego czasem przygnębienia, jakiejś próby, jakiegoś doświadczenia. Ale z każdego, jeżeli jesteśmy szczerzy przed Panem, Bóg nas podźwignie. Także, drodzy bracia i siostry, po owocach poznawajmy naukę, którą ktoś głosi, nauczycieli, proroków. Po owocach poznawajmy też nasze życie. Czy jesteśmy w dobrym miejscu z Panem? A myślę, że Bóg nam będzie błogosławił. Bądźmy otwarci na dobre rzeczy, jak już mówiłem, które Bóg ma dla nas, ale ostrożni, kiedy jest nawet cień podejrzenia, że coś tutaj nie gra, że coś jest niebiblijne. I dobrze musimy znać Słowo Boże. Dobrze musimy znać. Czytajmy Słowo Boże, oczywiście dużo pod kątem praktycznym, ale też znajmy podstawowe prawdy, żeby rozeznać, czy ktoś głosi zdrową naukę. Bo będzie coraz więcej zwiedzenia, chciałbym was ostrzec. I bądźmy ludźmi, którzy umieją rozeznawać, którzy umieją badać duchy. I módlcie się też z Boże, żeby ktoś został z was obdarzony darem rozeznawania duchów. To będzie bardzo potrzebne. W dzisiejszych czasach, które są coraz bardziej trudne i coraz bardziej szatan podstępnych zwiedzeń używa. Ale myślę, że Pan nas będzie prowadził i nas nie opuści w tym. Niech On nas strzeże jak źrenicy oka. Amen.